Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na konferencji prasowej w czasie wizyty pana marszałka Sejmu RP Szymona Hołowni i pana wicepremiera ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w siedzibie 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Szanowni Państwo, najpierw oświadczenia. Panie marszałku, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jest mi bardzo miło i czuję się zaszczycony tym, że mogę dzisiaj odwiedzić i 21. Brygadę, i 18. można powiedzieć w pewnym sensie też dywizję zmechanizowaną, ale przede wszystkim 1. Batalion Strzelców Podkarpackich stacjonujący tutaj właśnie w Rzeszowie. To nie jest moja pierwsza wizyta w jednostkach Wojska Polskiego. Od roku staram się regularnie, przynajmniej raz w miesiącu, jeżeli to tylko możliwe, odwiedzać jakąś jednostkę, w której służą ci, którzy w bezpośredni sposób odpowiadają dzisiaj za nasze bezpieczeństwo i niepodległość Rzeczpospolitej. Odwiedziłem 18. Pułk w Białymstoku, Centrum Walki w Radioelektronicznej i Wsparcia w Grójcu, Centrum Szkolenia Misji Zagranicznych w Kielcach. Dzisiaj jesteśmy tutaj w 1. Batalionie Strzelców Podhalańskich po to, żeby porozmawiać o bezpieczeństwie. Zostaliśmy z panem ministrem, z panem premierem zbriefowani, jeśli chodzi o stan działań w tej jednostki wojskowej, o jej działania na granicy, które podejmuje, mówię to oczywiście o granicy polsko-białoruskiej. To wszystko są rzeczy ważne, towarzyszą nam dzisiaj parlamentarzyści dla polityków z kilku względów. Pierwszym z nich jest to, że my politycy musimy sobie stale przypominać, że konsekwencją naszych politycznych decyzji jest bardzo konkretne działanie tych, którzy wcielają różnego rodzaju strategie obronne na różnych szczeblach, później ryzykując swoje własne życie i zdrowie, broniąc naszej ojczyzny. Przekazałem dzisiaj, tak jak to mam w zwyczaju, w każdej jednostce wojskowej, w której od roku jestem, flagę Rzeczpospolitej Polskiej, Sejmu Rzeczpospolitej i na ręce pana generała z 21. Brygady i na ręce pana pułkownika Kendry, dowódcy tutejszego batalionu, po to, żeby jeszcze raz pokazać, że ludzie służby cieszą się wsparciem tych, którzy starają się Rzeczpospolitej służyć, wykonując swoją pracę polityczną. To jest takie podwójne zobowiązanie, bo my dzisiaj tej jedności, tego działania razem potrzebujemy jak nigdy dotąd. A po drugie jest to też sygnał i wskazanie, że siły polityczne w Polsce, dzisiaj w mojej ocenie absolutnie ponad podziałami, poza jakimikolwiek pęknięciami, powinny realizować to, co w rękach polityków jest dostępne, żeby potencjał polskich sił zbrojnych rozbudowywać. Oczywiście wszyscy wiemy, jak ważne są te zakupy, choćby były, które były czynione. Przed chwilą mieliśmy prezentację i KTO Rosomak i innych środków, które rzeczywiście służą żołnierzom i rzeczywiście dają im poczucie, że mogą swoją misję wykonywać tak, że już nie mamy się czego wstydzić, nie mamy czego gonić. Jesteśmy naprawdę punktem odniesienia w NATO, jesteśmy punktem odniesienia dzisiaj na świecie i to jest bardzo budująca konstatacja, ale wiemy wszyscy, ile mamy jeszcze do zrobienia, jeśli chodzi o programy operacyjne dotyczące choćby obrony naszej przestrzeni powietrznej, programy Wisła, Narew, Pilica. W tej chwili w Sejmie dzięki harmonijnej współpracy z panem premierem procedujemy ustawę o polskich fabrykach amunicji. To jest ta rzecz, która już dawno powinna się wydarzyć. Oczywiście mówię przede wszystkim o amunicji kalibru 155, ale też o innych rodzajach amunicji. To się wreszcie musi stać. My potrzebujemy w Polsce nie jednej fabryki amunicji, ale wielu fabryk amunicji, żebyśmy byli w stanie zapewnić przede wszystkim bezpieczeństwo sobie, ale też i wspomóc tych, którzy tego rodzaju środków dzisiaj na świecie wyszukują, potrzebują. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za możliwość tego spotkania, panu premierowi za obecność i jeszcze raz podkreślam, są takie momenty, kiedy jesteśmy w trybie ściśle polityczno-partyjnym i spieramy się o tysiące różnych rzeczy. Bezpieczeństwo narodowe, stabilność, niepodległość Rzeczpospolitej, polski żołnierz, to są te rzeczy, co do których nikt nie powinien mieć wątpliwości, że tu wszyscy stajemy razem, one powinny nas łączyć. Ja jeszcze tylko na koniec chciałbym z całego serca, bo publicznie będę miał okazji, zaraz się jeszcze spotkam z żołnierzami, podziękować żołnierzom. Ja sam wiem, co to znaczy czekać na kogoś w domu, kto pełni służbę na rzecz Rzeczpospolitej. Wasi żołnierze uczestniczyli w wielu misjach zagranicznych, są dzisiaj na pierwszej linii tego oporu, który stawiamy siłom zła. Chciałem wam z całego serca życzyć po prostu żołnierskiego szczęścia i żebyście zawsze mogli wrócić do tych, którzy kochają was, którzy na was czekają. Nie ma słów uznania dla waszej pracy, nie ma wystarczających słów uznania dla waszego bohaterstwa, z którym swoją służbę pełnicie. Dziękuję.
Bardzo proszę, panie premierze.
Dziękuję bardzo, panie marszałku, szanowni państwo. To jest nasza odpowiedzialność. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo, za pomyślność obywateli. Wdzięczność, którą wyraził przed chwilą pan marszałek wobec żołnierzy Wojska Polskiego, to jest zadanie dla władz publicznych. Bycie z żołnierzami, wspieranie, realizowanie inwestycji, oczywiście realizowanie strategii na rzecz bezpieczeństwa. I to się dzieje praktycznie. Pierwszy raz chyba realizowana jest strategia bezpieczeństwa narodowego w tak skrupulatny sposób. Bo mamy dobrze funkcjonujący Komitet Bezpieczeństwa. To było jedno z zadań strategii zaproponowanej i podpisanej przez pana prezydenta Dudę w 2020 roku. Jest komitet, który spotyka się co tydzień, w którym biorą udział nie tylko najważniejsi politycy sprawujący funkcje ministrów, ale biorą udział przedstawiciele służb, wszyscy najważniejsi dowódcy Wojska Polskiego. I odnośnie poszczególnych tematów są zapraszane osoby, które uczestniczą w Komitecie Bezpieczeństwa. Ale też ważnym punktem strategii bezpieczeństwa narodowego było włączenie marszałków Sejmu i marszałków Senatu do systemu zarządzania bezpieczeństwem państwa polskiego. To jest opisane w pierwszym rozdziale strategii bezpieczeństwa. Ja, zostając ministrem obrony, bardzo poważnie podchodzę do dokumentów strategicznych i ich realizacji. Polityczno-strategiczna dyrektywa obronna, która nie była aktualizowana, jest aktualizowana. Nowa strategia bezpieczeństwa narodowego nada jeszcze większy wymiar. Jesteśmy po rozmowach choćby z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Założenia tej strategii przekazał pan prezydent, rząd nad tym pracuje. Większe zaangażowanie będzie dla Sejmu i dla Senatu. Bo tutaj musi być pełna integracja wszystkich działań na wypadek kryzysu, zagrożenia. Bo Polska musi być gotowa na każdy scenariusz w każdej chwili. Nie można tego odkładać na później, nie można tego bagatelizować. Dlatego dziękuję, panie marszałku, że Sejm pierwszy raz od 35 lat prowadzi największe działania zmierzające do sprawdzenia stanu możliwości zarządzania państwem w sytuacjach kryzysowych. Przygotowuje się na sytuacje kryzysowe, oby one nigdy nie nadeszły. Ale brak przygotowań to jest wtedy katastrofa w momencie kryzysu. A sytuacja, jaka jest na świecie, wszyscy to czujemy, wszyscy to widzimy. Ja prosto stąd udaję się do Berlina na spotkanie ministrów obrony Republiki Federalnej Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski, najważniejszych państw w Europie, które budują sojusz na rzecz bezpieczeństwa. Będziemy kontynuować tą naszą misję, którą w ubiegłym tygodniu przez Trójkąt Weimarski realizowany przez ministra Sikorskiego, moje wyjazd do Kopenhagi, Bratysławy, w tym tygodniu wielki szczyt z udziałem premiera Tuska w Sztokholmie. To wszystko ma na celu zwiększanie bezpieczeństwa państwa polskiego, umacnianie nas w sojuszach. Jesteśmy w 21. Brygadzie Strzelców Podhalańskich, bardzo ważnej dla bezpieczeństwa państwa. Zlokalizowanej na wschodzie, zlokalizowanej nie tylko w województwie podkarpackim, ale mającej też dzisiaj bardzo ważną misję na granicy, bo 18. Dywizja, w której skład wchodzi właśnie 21. Brygada Strzelców Podhalańskich, odpowiada za bezpieczeństwo granicy państwowej. I przed chwilą uzyskaliśmy najnowszy komunikat z tego, co się działo przez weekend. Sytuacja cały czas jest trudna na granicy. Dochodzi do prób nielegalnego przekraczania. Ale to, co zrobiliśmy, to, co nasz rząd zaproponował i minister Siemoniak realizuje, to jest umacnianie na przykład bariery na granicy, uszczelnianie jej, bo ona po prostu była nieszczelna i musieliśmy to zmienić. Teraz jest dużo bardziej szczelna, chociaż do prób nielegalnego przekraczania wciąż dochodzi i wojsko ma tam określoną swoją misję wspierającą dla Straży Granicznej. To spotkanie dzisiaj to też jest podziękowanie żołnierzom, którzy uczestniczą lub uczestniczyli w operacji Fenix, odbudowy terenów popowodziowych. Wojsko jest bardzo widoczne, Wojska Obrony Terytorialnej, ale też Wojska Operacyjne, w tym właśnie część jednostek z 21. Brygady Strzelców Podhalańskich. Uczestniczyło od samego początku w ratowaniu życia i zdrowia, uczestniczy w odbudowie i będzie tam, dopóki taka konieczność będzie istnieć. Odbudowujemy szkoły, budujemy przedszkola kontenerowe, udrażniamy ciągi komunikacyjne, budujemy mosty, odbudowujemy drogi. To jest zadanie, które dzisiaj wojsko wypełnia z całą skrupulatnością. I na koniec ten temat, który bardzo ważnie zasygnalizował pan marszałek. Chciałbym podziękować za to, że w trybie pilnym parlament rozpatruje ustawę dotyczącą polskiej amunicji, dotyczącą budowy fabryk amunicji w Polsce. Wiele było zapowiedzi w poprzednich latach, a to jest prawdziwe działanie. 3 miliardy złotych na rzecz budowy fabryki amunicji w Polsce. Ja byłem na Słowacji w ubiegły piątek. Słowacja ma bardzo duże zdolności produkcji amunicji. Będzie to nasz strategiczny partner. Ale Polska musi mieć nie mniejsze zdolności w produkcji amunicji, szczególnie tej amunicji 155 mm, która jest dzisiaj najbardziej potrzebna i na Ukrainie, ale też do przygotowania na sytuacje kryzysowe. I ta ustawa będzie rozpatrywana dzięki zgodzie pana marszałka, Wysokiej Izby, w trybie przyspieszonym. Już dzisiaj teraz rozpoczynają się prace w komisji w najbliższych godzinach, a w środę mam nadzieję, że ponad podziałami politycznymi, i o to bym chciał zaapelować do wszystkich stron sceny politycznej, przyjmiemy ustawę na rzecz budowy fabryki amunicji w Polsce, bo to jest po prostu konieczność. To jest strategiczny problem dla państwa polskiego i to jest program, który będzie skrupulatnie realizowany. Zrobimy wszystko, żeby to było jak najszybciej, jak najwięcej, nie jedna, nie dwie, ale myślę, że nawet 3 fabryki amunicji. Mówię o miejscach zlokalizowanych w różnej części Polski. Oczywiście to nie jest jeden zakład produkcyjny, to jest wiele firm zaangażowanych, ale to jest najważniejsza ustawa przy wszystkich ważnych ustawach, które są w tym tygodniu rozpatrywane. Też będę prosił panią marszałek Kidawę, Senat, żeby w trybie pilnym odniósł się do tej ustawy i pana prezydenta na finale tych prac o akceptację. 21. Brygada Strzelców Podhalańskich, 18. Dywizja, która pełni dzisiaj i służbę na granicy, i w misjach międzynarodowych, i w odbudowie popowodziowej, jest gotowa do wyzwań, jest dobrze wyposażona, dobrze przygotowana, a to włączenie się marszałka Sejmu w system bezpieczeństwa państwa polskiego jest pokłosiem wypełniania strategii na rzecz bezpieczeństwa narodowego.
Bardzo dziękuję panowie. Mamy dosłownie 5 minut jeszcze. 2-3 pytania. Adresujmy je bardzo precyzyjnie do bohaterów konferencji. Bardzo proszę.
Agnieszka Pipała, Polska Agencja Prasowa. Ja najpierw do pana ministra. Czy zechce skomentować z tamtego tygodnia rakietę rosyjską, która spadła na Dniepr? Drugie pytanie do obu panów. Czy zechcą skomentować kandydatów koalicji i PiS-u na prezydenta? I do pana Hołowni, czy gdyby była druga tura, czy poprze Trzaskowskiego?
Zacznę od tej kwestii związanej z eskalacją konfliktu na Ukrainie, bo ona następuje. Używa się coraz to nowych sposobów ataku na Ukrainę. Rosja nie przebiera w środkach i siłach, używa wszystkiego i ta eskalacja następuje i to nas powinno ukierunkować, dlatego też ta nasza ofensywa dyplomatyczna i dzisiaj kolejne spotkanie w Berlinie z ministrami obrony Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, po to, żeby nie spadł w jakikolwiek sposób to tempo wsparcia dla walczącej Ukrainy. Ukraina potrzebuje wsparcia, potrzebuje naszego zaangażowania i Rzeszów jest szczególnym miastem. Za chwilę będziemy w Pollokhabie, w hubie, który jest największym przedsięwzięciem od pierwszych dni wojny aż do teraz. Teraz jeszcze często większe te obciążenia, które przychodzi przejąć po zmianie różnych decyzji w innych państwach. Więc Polska uczestniczy w tym procesie, a tej eskalacji po stronie rosyjskiej spodziewaliśmy się. W tej drabince eskalacyjnej użyto kolejnego argumentu, tym bardziej Zachód musi być zjednoczony. Sojusz Północnoatlantycki musi być zjednoczony i jest zjednoczony w kierunku wsparcia na rzecz Ukrainy i to będziemy realizować.
Zapytała pani o opinię na temat zgłoszonych przez dwie największe partie kandydatów. Wydaje mi się, że to nie jest najlepsze miejsce i okoliczności, żeby zajmować się do tego stopnia partyjną polityką. Będzie na to miejsce w Sejmie. Ja państwa bardzo zapraszam do kontaktu w Sejmie już dzisiaj w godzinach popołudniowych. Jutro, w środę pracujemy praktycznie non-stop. Dodam jeszcze tylko, o czym już wspomniał pan minister, że ja naprawdę bardzo poważnie traktuję swoją rolę, która została mi powierzona. Ona się nie ogranicza tylko i wyłącznie do naciskania przycisków na sali plenarnej oraz przerzucania bardzo ważnych państwowych papierów. Tylko marszałek Sejmu ma w polskiej konstytucji bardzo precyzyjnie opisane miejsce w sytuacji, która, przypomnijmy, raz już się w Polsce wydarzyła. I nie daj Boże, żeby wydarzyła się kiedykolwiek jeszcze, ale musimy być na to przygotowani. Mogę otwarcie powiedzieć, że w tej sprawie do tej pory nie zostało zrobione prawie nic. Jesteśmy pierwszym rozdaniem, można powiedzieć, też o moich współpracownikach w Kancelarii Sejmu i pierwszym też rządowym zespołem, który ten problem widzi. I mamy tu bardzo dobrą współpracę z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego. Tak jak wspomniał pan minister obrony, prowadzimy obecnie w Sejmie największe od 35 lat pasywne i aktywne sprawdzenie bezpieczeństwa budynku i procedur, wszystkiego, co wiąże się ze stanowieniem prawa, ale też i decyzją. Pamiętajcie państwo, że w sytuacji tak zwanej W to Sejm przedłuża stany nadzwyczajne i musi być gotowy do pracy w bardzo różnych okolicznościach. Dziękujemy tu za wsparcie i ministra obrony, i ministra spraw wewnętrznych. W zadaniach tych uczestniczą i Agencja Wywiadu, i Jednostka Wojskowa GROM, i bardzo wielu innych aktorów, którzy pomagają nam w tej chwili doprowadzić do uzyskania pełnego stanu wiedzy o bezpieczeństwie jednego z najważniejszych miejsc, serca polskiej demokracji, w której w sytuacjach zagrożenia będzie się podejmować ważne decyzje. Na jedno chcę zwrócić uwagę, że naszym zadaniem polityków jest to, żeby nie straszyć ludzi zagrożeniem ani wojną, ani jakimkolwiek innym niebezpieczeństwem, tylko projektować takie rozwiązania, które dadzą im poczucie, że niezależnie od tego, jak życie nas zaskoczy, jak zaskoczą nas różni dziwni ludzie na scenie politycznej na świecie, przekonaliśmy się z Władimirem Putinem, co nagle wydarzyło się w 2022 roku, że niezależnie od tego, co się wydarzy, my jesteśmy gotowi na wszystko. I to poczucie gotowości i sprawdzenia daje nam z kolei poczucie bezpieczeństwa, które jest nam dzisiaj tak bardzo potrzebne, żeby iść dalej w stronę rozwoju. Nie będzie w Polsce bezpieczeństwa, jeśli nie będzie rozwoju. I o tym przede wszystkim dzisiaj chcemy rozmawiać. Natomiast na komentarze partyjne, co do tych czy innych kandydatów, przyjdzie na pewno czas w innych okolicznościach. Pytała pani o drugą turę. Jedno mogę powiedzieć. Kampania wyborcza w Polsce zacznie się 8 stycznia. Zapowiedziałem już, że te wybory zarządzę, rozpiszę 8 stycznia. Wtedy zacznie się ten polityczny bój. A moim zadaniem jest, jak pani się pewnie spodziewa, doprowadzić do sytuacji, w której nie będę musiał stawać przed takimi dylematami, tylko innych w sytuacji, kogo poprzeć w drugiej turze postawię.
Bardzo dziękuję panowie, bardzo dziękuję państwu i do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.